Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Wita się Barbara. Program realizuje się Dariusz. Witam Ojcze. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o starości. O różnych problemach, które wiążą się ze starzeniem się naszego organizmu. Naszymi gośćmi są dwie panie. Pani dyrektor Grażyna Śmiarowska, dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego imienia księdza Jerzego Popiełuszki, świętego już czy błogosławionego? Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Nie powinnam takiego pytania zadawać, powinnam to wiedzieć. Przepraszam. Oraz, a to chyba takie odruchowe pytanie. Oraz pani Dorota Bożejewicz, koordynator oddziału opieki całodobowej w tejże placówce. Pani Dorota Bożejewicz jest z zawodu pielęgniarką. Zaprosiłam panie, dlatego, że w ostatnich dniach tak dużo mówi się, przynajmniej u nas w naszym kraju, o osobach starszych, a to w związku z dniem babci, z dniem dziadka, który dzisiaj jest, a więc w różnych mediach i w literach, i w gazetach, i w różnych stacjach radiowych, telewizyjnych, to nie wiem, bo nie mam. Dużo się mówi o osobach starych, osobach starszych, ale mówi się o osobach bardzo, bardzo pozytywnie, tak pięknie.
No tak, w różnych aspektach.
Tak.
W różnych aspektach.
Teraz przy okazji tego święta no. Mówi się tak miło, prawda? Tak miło. Tymczasem starość, wszyscy jakoś tak tęsknimy do tego, aby dożyć. Aby żyć jak najdłużej, po prostu,
tak,
prawda?
Ja też myślę, że też mówimy o tym wszyscy w ogóle, że trochę tęsknimy za tym starym modelem, za taką rodziną wielopokoleniową, za czymś takim, gdzie w jednej rodzinie
łączyły się
dzieci
i osoby starsze. Gdzie ta osoba starsza rzeczywiście jest
i taka. Osoba starsza była taką bardzo ciepłą, potrzebną, bardzo...
I takim zwornikiem rodziny
tak,
często.
Tak. Najczęściej rodzina się trzyma tak naprawdę dopóki jeszcze są te osoby starsze w tym, czy to babcia, czy dziadek. I myślę, że takie dni właśnie
fajne
są po to, żeby,
dobre, tak.
Żeby sobie przypomnieć tak naprawdę, że te osoby starsze mają ogromne znaczenie w społeczeństwie.
Tak. To już właściwie pani dyrektor Grażyna Śmiarowska odpowiedziała mi na moje któreś tam pytanie, które miało paść. Ale to oczywiste jest, że chcielibyśmy, żeby tak wyglądała starość, bo ona ma, osoby starsze mają niezwykłą rolę w społeczeństwie, ale też w rodzinie, bo przenoszą te wszystkie, to co pani dyrektor powiedziała, przenoszą te wszystkie wartości, są stróżami.
Dużo wiadomości.
Pani Dorota.
Bardzo dużo wiadomości przekazują z pokolenia na pokolenie i to się zapamiętuje. Nawet we wszystkich audycjach i radiowych, telewizyjnych zawsze się wraca, a moja babcia robiła to tak, a mój dziadek robił to tak. Czyli odwołujemy się do tych tradycji.
Jak jesteśmy w wieku jakimś tam, to kontestujemy często, a potem jednak jak doroślejemy, to przypominamy sobie.
Tak, co babcia i dziadek, czego nas tam uczyli.
Tak,
to wraca.
Tak, ale panie niestety, a może na szczęście, panie są osobami, które na co dzień stykają się z takim innym obliczem człowieka starszego, a więc człowieka, któremu trzeba pomóc. A więc jest jeszcze wymiar starości taki, który wiąże się z chorobami, z niepełnosprawnością, z niedołężnością i właśnie.
No niestety, dotykamy właśnie tej części starości, ale też bym chciała Państwu tutaj może powiedzieć o tym, że tych osób, które wymagają naszej opieki, takiego wsparcia, czy całodobowego, czy w innej formie, to pośród całej gamy ludzi w wieku ten 65+, to są...
Bo tak się liczy, nie?
To jest tylko 20, około 20%. Oczywiście ze względu na ten proces starzenia się społeczeństwa, ta liczba osób wymagających tego wsparcia będzie rosła.
Starzenia się ze względu na to, że jest coraz lepsze są osiągnięcia medyczne i tak dalej. No, po prostu
między innymi,
Między innymi jakość życia, jakoś tak, warunki życiowe, o nie jakość, ale warunki życiowe się polepszają też.
Tak, rzeczywiście, bo to też, no to wszystko ma wpływ na to, że mamy coraz większy odsetek ludzi tak zwanych długowiecznych, tak? Bo już się mówi o ludziach, którzy dożywają w pełnej 90, sprawności tak. umysłowej w wieku 100 i 100 paru lat. I to nie są takie odległe. To nie tylko dotyczy Japonii, która ma ten okres przeżywania chyba największy, ale dotyczy też...
Naszego społeczeństwa,
naszego kręgu.
Tak, panie prowadzą placówkę aktualnie, już od wielu lat, placówkę zakład
opiekuńczo-pielęgnacyjno-opiekuńczy.
Powiedzmy może troszkę.
Ja jeszcze zanim powiem o tej naszej placówce i tej naszej działalności, to jeszcze chciałam państwu powiedzieć tak o tej starości, że tak naprawdę to my się starzejemy tylko zewnętrznie. Statystyka, co prawda, mówi o tej starości takiej wczesnej starości i późnej starości, tak? Czyli statystycznie starość zaczyna się mniej więcej od tych 65 plus, ale mówi się, że te lata, właściwie 60 plus te 80 parę, to są bardzo dobre lata dla całego społeczeństwa, które warto by było wykorzystać. I tak jak mówię, my się starzejemy zewnętrznie. W umysłach ja nadal się czuję jeszcze tą dziewczyną, kobietą mającą tam 30-40 lat i nie widzę na razie ograniczeń. Dopóki nas ta fizyczność tak naprawdę nie przyciśnie do ziemi, to my czujemy się tak naprawdę młodzi.
Często ja słyszę...
Tylko w lustro nie wolno patrzeć.
Pani dyrektor, chciałam powiedzieć, że od czasu do czasu słyszę takie wśród bliskich mi osób starszych, że przechodząc przed pokój nie patrzę w lustro, bo przecież to nie ja.
Tak,
to chyba nie ja.
My nie postrzegamy siebie jako ludzi starszych. Dopiero kiedy choroba, niepełnosprawność przyjdzie, kiedy dzieci dorastają, wnuki dorastają, wtedy do nas dociera, że ta starość przyszła. Natomiast w tej chwili nie tylko w Toruniu, ale w całej Polsce jest tendencja do aktywizacji ludzi starszych. Jest szereg programów, jest Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Tak.
W tej chwili w Toruniu obowiązuje karta seniora, która motywuje, mobilizuje ludzi starszych do aktywności, do wychodzenia z domu. Są różne kursy dla tych osób, są zajęcia, które usprawniają fizycznie, które usprawniają psychicznie i z tego trzeba korzystać, tylko po prostu trzeba wyjść z domu.
No świetnie. To taki apel do ludzi w wieku senioralnym, ale takich, którzy dobrze się mają po prostu.
Tak,
prawda?
Tak,
dobrze
tak,
się mają. A teraz co z tymi... A co z tymi, którzy wymagają naszego wsparcia?
No, niestety jest to dość duże wyzwanie i to jest wyzwanie zarówno dla służb społecznych, jak i służb zdrowotnych, dlatego że tak jak już tu powiedzieliśmy na wstępie, ta liczba ludzi w tym wieku 65+ jest już duża, a z roku na rok ona będzie narastała i to są
i
takie liczby,
których
już nie można zlekceważyć. No, w tej chwili mamy zarejestrowanych ponad 1 000 000 osób niepełnosprawnych i to z tą pierwszą grupą niepełnosprawności, tak? Czyli tą, która jest, wymaga, to są te osoby, które wymagają pomocy osób trzecich. A zakłada się, że do tego 2035 i do 2050 roku to wzrośnie jeszcze raz tyle. Czyli to jest taki czas, kiedy wszyscy musimy sobie uświadomić, że te potrzeby tych ludzi, właśnie tego odsetka ludzi, którzy są zależni od pomocy innych, będą rosły i my to widzimy po naszej placówce. Tak?
To olbrzymie wyzwanie przede wszystkim dla rodzin,
tak,
prawda?
Tak,
tutaj,
tak.
Żeby, żebyśmy jakoś byli wrażliwi na swoich bliskich, którzy się starzeją, ale też olbrzymie wyzwanie dla społeczeństwa, dla systemu opieki, tak, prawda?
Tak. I dla systemu właśnie, czy pomocy społecznej, czy tak jak powiedziałam, służby zdrowia.
To przejdźmy może teraz, pani dyrektor i pani Doroto, do tej placówki, którą prowadzicie już od lat. Kilka słów może o niej.
No, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy powstał w 2000 roku i on od początku swojego istnienia był skierowany do osób przewlekle chorych, osób niesamodzielnych, osób, które wymagają oprócz tych świadczeń opiekuńczych, które mogą być realizowane przez opiekunów nieformalnych, ale wymagają, te osoby wymagają także świadczeń zdrowotnych.
Czy to jest całodobowa placówka?
To jest całodobowa, drugą część tej naszej działalności to też mamy opiekę dzienną dla pacjentów głównie z rozpoznaniem choroby otępiennej, a całodobowa jest przeznaczona dla wszystkich pacjentów przewlekle chorych, niesamodzielnych, tych, którzy wymagają pomocy osób, świadczeń zdrowotnych, tak? Bo to opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologa, terapeuty.
Ja pamiętam, kiedy zaczynaliście, jakoś taki akcent był w tej waszej placówce na osoby właśnie z tymi chorobami otępiennymi, głównie z chorobą Alzheimera, to byliście jedną z pierwszych placówek w Polsce takiego wspomagania i to było takie niezwykłe, bo w wielkich aglomeracjach nie było takich placówek wspierania ludzi właśnie na przykład z chorobą Alzheimera.
Natomiast myśmy w 2000 roku rozpoczęli w ogóle swoją działalność od oddziału dziennego dla osób z Alzheimera.
Dlatego pamiętam, bośmy mieli już kilka spotkań na ten temat.
Tak, bo wcześniej prowadzili.
Tak, w Toruniu pierwszym taką działalnością był oddział dzienny utworzony przez Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera. To stowarzyszenie było powołane przez rodziny opiekunów tych pacjentów.
To stowarzyszenie bardzo prężnie działało.
Tak, i oni utworzyli oddział dzienny, żeby sobie wzajemnie też pomagać i swoim podopiecznym. Potem to wszystko tak się przekształcało, że niedługo my świętujemy 17-lecie naszego istnienia, ale dalej kierunkujemy się ku pacjentom z chorobą Alzheimera, zespołami otępiennymi, ponieważ tak naprawdę mimo, że te 17 lat naszej działalności pokazuje, że nie ma się czego bać, ale ludzie się nadal boją, kiedy słyszą hasło choroba Alzheimera. I nikt tych pacjentów tak naprawdę nie chce. Natomiast my specjalizujemy się, żeby tym pacjentom pomóc i ułatwić im tą starość, to przechodzenie przez
chorobę. Równocześnie pomagacie niezwykle rodzinie, bo przecież rodzina nie jest w stanie, szczególnie jak jest osoba starsza z chorobą Alzheimera, to wiadomo, że mieszka przeważnie ze starszym mężem, żoną albo z inną. Jedna osoba nie jest w stanie opiekować się osobą z chorobą Alzheimera, prawda?
Opiekunem najczęściej takiej osoby jest współmałżonek lub współmałżonka, którzy są w tym samym wieku, którzy też już nie ogarniają tych wszystkich spraw związanych z codziennym takim życiem i raptem narzucona jest taka rola tej drugiej osoby, opiekuna, gdzie choroba jest paskudna, tak? Bo choroba trwa od kilku do kilkunastu lat. Choroba jest bardzo uciążliwa ze względu na to, że
postępuje tak degradacja, mówiąc tak, osobowości.
Tak, wytraca się wszystkie funkcje poznawcze, czyli traci się tą orientację co do czasu, co do miejsca, nie rozpoznaje się ludzi swoich bliskich, miejsc, w których się przebywa. Próbuje się w związku z tym, ta osoba chora próbuje odszukać to, gdzie znajduje się raptem w czarnej pustce i próbuje znaleźć miejsce, które mogłaby rozpoznać. Są ucieczki z domów, wychodzenie, szukanie. To jest niezwykle trudna opieka.
Tak, to jest trudna opieka ze względu na to obciążenie fizyczne i takie, że nie jesteśmy jakoś tak medycznie wydolni, przeważnie opiekunowie, prawda? Ale też myślę, tak jak pamiętam tu w tym studiu, wiele razy opiekunowie mówili, niezwykle obciążenie psychiczne, bo ktoś, kogo kochaliśmy, kto nas kochał, nagle traci możliwość kontaktu z nami,
obcą osobą.
My stajemy się wrogiem często dla. I to jest bardzo trudne do przeżycia.
I dlatego my też przy naszym zakładzie zorganizowaliśmy takie stowarzyszenie pomocy na rzecz osobom przewlekle chorym chronika, która, ponieważ to nam dało możliwość pozyskiwania środków na ten typ działalności poza takich budżetowych. I my w ramach tego działalności tego stowarzyszenia organizujemy też takie warsztaty dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera. Warsztaty cieszą się niegasnącym może powiodzeniem, ponieważ
to już zapraszam za jakiś czas, żeby o tym powiedzieć.
Od szeregu lat i w wyniku tych warsztatów, które prowadził nas pani Barbara Łukaska jako psycholog kliniczny, wyłoniła się grupa wsparcia, czyli wyłoniły się osoby, które opiekunowie, my ich nazywamy opiekunami nieformalnymi, którzy chcą pomóc innym opiekunom. Ta grupa działa teraz już przy naszym zakładzie i też służą pomocą wszystkim tym, którzy mają problemy z opieką nad tymi osobami. My też organizujemy jako chronika różnego rodzaju programy, takie wspierające właśnie opiekunów tych nieformalnych, wspierające rodzinę. W tym organizujemy różnego rodzaju konferencje. Na przykład w ubiegłym roku mieliśmy taką konferencję, która dotyczyła przemocy w rodzinie i jak rozpoznawać tą przemoc, jak sobie radzić w sytuacjach, które nas dotykają.
Szczególnie to chodziło o tę przemoc, człowiek chory
wynikającą z procesu chorobowego.
No, oczywiście,
bo wtedy te
emocje... Chodziło o przemoc związaną z uzależnieniem czy z czymś innymi takimi problemami.
Głównie mówiliśmy o przemocy wobec osób starszych, tak? I ta przemoc często wynika, w żaden sposób nie może być usprawiedliwiona, ale ona często wynika z bezradności opiekunów, tak? Wobec sytuacji, jeżeli nie dostanie wsparcia ten opiekun, to może się to przerodzić właśnie zachowanie.
I tu jest jeszcze, to nie jest temat może naszej rozmowy, bo chętnie Państwa bym zaprosiła, chociaż były już takie audycje na temat właśnie tych grup wsparcia i dla opiekunów, ale tutaj właśnie jeszcze rysuje się problem taki, który często jest oceniany może negatywnie przez społeczeństwo, przez otoczenie, może nie społeczeństwo, to za szerokie pojęcie, jak oddawanie osoby chorej, bliskiej osoby chorej do placówki.
No właśnie, to, bardzo pani dziękuję,
myśląc o tej przemocy, od razu mi się, jak pani mówiła, pani dyrektor, przemoc, od razu mi się to nasunęło. Czy zamiast tego nie jest, zamiast tej całej uwikłania rodzinnego, które nie wiemy, czy my jesteśmy dobrym mężem, czy dobrą żoną, czy kochamy jeszcze, bo już tak nie mamy siły, że musimy stosować czasami siłowe jakieś rozwiązania, czy nie lepiej, gdyby ta osoba była w jakiejś placówce, byśmy codziennie nawet przychodzili i mogli jej dawać to, co najlepsze, prawda? Bylibyśmy odciążeni troszeczkę.
Zgadza się, bo my cały czas powtarzamy rodzinom, które przyprowadzają do nas swoich podopiecznych, umieszczają nas w placówce, żeby nie mieli poczucia winy, że oni oddają tego pacjenta.
Właśnie.
Oni u nas go umieszczają po to, żeby te więzi nie zanikły do końca.
Nie przekształciły się w agresję.
Zgadza się, bo 24 godziny opiekować się pacjentem sam na sam, w zamkniętym domu, jest to bardzo wyczerpujące.
Ponad siły.
My zajmujemy się tym zawodowo. Kończymy pracę, idziemy do domu, mamy swoje życie.
Inny pracownik, więc to
zupełnie inaczej wygląda. A w domu jednak 24 godziny na dobę zajmować się jednym pacjentem jest to bardzo wyczerpujące.
A poza tym my przyjmujemy takich pacjentów, gdzie już wiemy i te osoby też wiedzą, że w domu często ta opieka jest wręcz niemożliwa. Niemożliwa ze względu na to, że ta osoba chora wymaga stałej kontroli medycznej, tak powiem, bo to czy przez pielęgniarkę, czy przez lekarza, czy przez fizjoterapeutę. My jesteśmy taką placówką, która też jakby nie tylko podtrzymuje te funkcje, które w wyniku choroby, które zostały utracone, ale też rekompensujemy te funkcje, czyli mamy rehabilitację, ćwiczymy z tymi pacjentami, No i staramy się, żeby to zdrowie
podtrzymywać jak najdłużej. Tak.
Jeszcze chciałabym na jedną rzecz zwrócić uwagę, ponieważ teraz też się przez różnego rodzaju środki medialne przesuwa taka dyskusja na temat ubezwłasnowolnienia. A akurat dotyczy też to tych pacjentów z chorobą Alzheimera, ale ja tu chciałam powiedzieć, czy tych pacjentów, czy pacjentów w stanach śpiączki, czy każdego innego pacjenta, z którym nie ma takiej komunikacji.
No negatywnie jest to odbierane.
Jest odbierane negatywnie, ale ja chciałabym zaznaczyć, że my to namawiamy rodziny do ubezwłasnowolnienia, ale robimy to w interesie ochrony pacjenta. No, bo nie ma często innego sposobu. Rodzina tego pacjenta jest wieloosobowa, na przykład ma kilka dzieci i my musimy ustalić opiekuna, który będzie decydował za tego pacjenta, jeżeli on stanie, nie jest w stanie.
Musi
sam,
być po prostu jakaś jedna linia postępowania. Tak,
żeby ochronić go przed różnymi czynnikami. Także to ubezwłasnowolnienie nigdy nie musi być na zawsze. Ono może być tylko na czas określony. Ono może być, ale ono jest niezwykle ważne w podejmowaniu szczególnie takich decyzji dotyczących stanu zdrowia czy planów.
Ale też jeszcze taki osoba z chorobą tępienną, która wychodzi gdzieś na zewnątrz, która może być wykorzystana do różnych takich, nie, prawda? Tutaj, ale nie będziemy tego rozwijać. A nieubezwłasnowolniona może podpisywać różne dokumenty, które potem mogą być olbrzymie problemy. Tak. Ja mówię dlatego, że tak, właśnie tak, dlatego, że ja również się z tym stykam i dlatego podałam ten przykład. Drodzy Państwo, dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych mówimy o różnych problemach związanych ze starzeniem się. W studiu są dwie panie, pani dyrektor Ośrodka Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki z Torunia, pani Grażyna Śmiarowska oraz pani Dorota Bożejewicz, koordynator opieki dziennej w tejże placówce. Przejdźmy, godzina 13:21 minut. Przejdźmy teraz z pani dyrektor i pani Doroto do tego najnowszego waszego pomysłu wspierania osób starszych, niepełnosprawnych. Bardzo proszę.
To może ja zacznę takie ogólne rzeczy. Taką naszą nową propozycję, która jest skierowana do mieszkańców Torunia głównie. Jest to taka
właściwie
forma,
to przede wszystkim.
Przede wszystkim.
Tak, tak.
Tak, przede wszystkim do mieszkańców Torunia. To jest taka forma dziennego domu opieki medycznej. Czyli to jest taka forma, gdzie proponujemy osobom, które są po leczeniu szpitalnym, proponujemy cały zakres usług takich rehabilitacyjnych, terapeutycznych, opieki lekarskiej, pielęgniarskiej w formie opieki dziennej. Czyli Dorota, powiedz, jak to wygląda?
Pacjent, bo pani Dorotka jestem
koordynatorem
tak, tego
domu projektu opieki medycznej.
Będzie pani to prowadziła pewnie, tę placówkę, myślę, tak?
Zgadza się. Natomiast placówka otwiera swoje drzwi dla wszystkich pacjentów chętnych od 1 lutego tego roku. Swoją działalność będzie placówka miała przy ulicy Łyskowskiego 15 w Toruniu.
A więc na pierwszym Rubinkowie dla Torunia.
Tak, to jest w budynku przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży.
W środku osiedla.
Ośrodek będzie czynny od godziny 6:30 do 16:30, więc 10 godzin. Pacjenci, którzy mogą trafić do takiego ośrodka, jest kilka wymogów, które muszą spełnić.
No
przede wszystkim w ciągu ostatnich 12 miesięcy są po przebytej hospitalizacji lub krótko po niej do nas trafiają. Preferowani są pacjenci powyżej 65 roku życia. Powinni stanowić 80% pacjentów, którzy w takim dziennym domu przebywają. No i wymagają rehabilitacji, terapii, opieki i pielęgnacji. W takim ośrodku, w tym dedomie naszym, każdy pacjent przebywający przez ten pierwszy okres 30 dni roboczych, bo to jest minimum, kiedy ten termin minimalny, ile pacjent może przebywać, otrzymuje przynajmniej w ciągu tych 10 godzin 4 godziny rehabilitacji, terapii. Przez pozostały czas jest objęty pielęgnacją, opieką. Otrzymuje od nas również konsultacje lekarza geriatry, konsultacje lekarza rehabilitanta na początku pobytu, w środku oraz na końcu. Również, jeżeli będzie taka potrzeba, mamy logopedę, mamy psychologa, który będzie pracował z tymi pacjentami. Tutaj też stawiamy nie tylko na samą rehabilitację i terapię, ale również na edukację i takie wspomaganie dalszego rozwoju, co dalej pacjent ma robić, kiedy zostanie od nas wypisany.
Tak, zaraz na tym się skupimy, pani Doroto, ale chciałabym, żeby tak może na jakimś przykładzie wybrzmiało to, dla kogo to jest. Ja co tak myślę, jak pomyślałam, jak pani mówiła, że może dla osoby, która była w szpitalu, jest słabą fizycznie osobą, jest sama w domu na przykład.
Ze schorzeniami neurologicznymi, ze schorzeniami ortopedycznymi. Często pacjenci ostatnio zgłosiła się do nas pani, która jest po zabiegu wszczepienia endoprotezy. To dla takich osób.
Może sobie nie radzić w domu, krótko po szpitalu, prawda?
Wiadomo, bo jeszcze jest słaba. Ambulatoryjną bardzo długo się czeka, więc to jest taka oferta, żeby już zadziałać, żeby jak najszybciej
pomóc. No więc to jest bardzo
pomóc.
Chyba oferta bardzo potrzebna, niezwykle.
Bo ten pomysł jakby organizacji tego typu ośrodka wynika też z potrzeb, ponieważ statystycznie przyjmuje się, że te osoby po 65 roku życia, czyli osoby starsze, z powodu chorób, a najczęściej wielu chorób, bardzo często trafiają do szpitali. I te hospitalizacje są dość częste i pacjent wychodząc z nim ma co prawda zalecenie rehabilitacji, ale czas oczekiwania na rehabilitację w naszej rzeczywistości niestety jest dość długi. W związku z tym jest to taki pomysł na to, żeby przeciwdziałać tym częstym hospitalizacjom, żeby wzmocnić pacjenta, tą osobę, która potrzebuje tej rehabilitacji na tyle, żeby ona mogła w tym swoim środowisku domowym jak najdłużej funkcjonować. I tak jak powiedziała tutaj Dorota, to jest oferta skierowana dla mieszkańców, dla osób powyżej 65 roku życia, aczkolwiek te 20% mamy też dla tych osób przed...
Bo są różne sytuacje czasami,
bo są różne sytuacje. I kiedy te częste hospitalizacje osłabiają, bo proszę też pamiętać o tym, że każdy pobyt w szpitalu to jest zetknięcie się z nową florą bakteryjną. To są zupełnie inne warunki pobytu. Im krócej przebywamy w szpitalu, tym lepiej. A ta forma opieki dziennej jest to taka forma, która też wspomaga rodziny. Tak? Też można wtedy tego swojego podopiecznego, bo to też wszystko od tej statystyki. Tak naprawdę opiekunem osoby starszej jest najczęściej kobieta, tak ze statystyki wygląda, i kobieta niewiele po wieku powyżej 50 roku życia, która jeszcze pracuje, albo zajmuje się tam wnukami, albo zajmuje się osobami starszymi. I taka forma, czyli te dzienne, bo my mamy też tą praktykę z tego dziennego domu, domu dla pacjentów z chorobą Alzheimera, pozwala na to, że ci opiekunowie mogą jeszcze prowadzić to życie zawodowe, tak? Czyli opiekunowie, opiekunka czy opiekunowie. Czyli też pomagamy w ten sposób, ponieważ tak jest to kilka godzin.
Żeby za duże zawirowanie nie było w rodzinie
przebywać.
Po prostu.
Bo często jest tak, że dochodzi do takich dramatycznych wyborów. No bo co ja mam zrobić? Mam mamę, która wymaga opieki, mam 50 parę lat, muszę pracować, bo sama potem muszę się z czegoś utrzymać.
No więc właśnie.
I dokonuję wyboru, czy zostawić pracę i się opiekować, czy oddać do ośrodka mamy, czy jak sobie poradzić. Najczęściej się nie przygotowujemy na tego typu sytuacje. Na nas spadają jak grom z jasnego nieba i stajemy się bezradni wobec takich problemów. I to jest jedna z form takiego wsparcia rodziny, pomocy, bo dla wszystkich najlepsza jest sytuacja wtedy, kiedy pacjent czy osoba potrzebująca pomocy może zostać w domu. Wszyscy chcemy być w domu. Nikt nie chce być w ośrodku. My wchodzący w proces, Dorota to nie, ale ja wchodzący już w taki powolny proces, chcę być w swoim domu. Tak? I naszym zadaniem jeszcze tych, którzy tworzą ten system, jest wypracowanie takich metod, żeby ta osoba jednak mogła zostać, bo to
jak
jest
najtaniej
i najlepiej dla wszystkich.
Ja chcę też krótko dodać, że właśnie dzięki, bo ten projekt w ogóle został stworzony dzięki funduszom europejskim, dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Dlatego możemy dotrzeć do pacjentów, otworzyć ten dom i koszt jest zerowy dla tych pacjentów. Pacjenci nie ponoszą żadnej odpłatności.
No to ważne, tak.
Dostają jeszcze dwa posiłki, dostają śniadanie, dostają obiad. No jedynym takim warunkiem, że muszą po prostu sami do nas dojechać lub być dowiezieni przez swoich opiekunów, ale nic ich to nie kosztuje.
To powiedzmy jeszcze, bo już się zbliżamy do końca takiego formalnego końca audycji tutaj w studiu, a potem oddamy głos radiosłuchaczom, ale troszeczkę jeszcze przedłużymy naszą rozmowę. Powiedzmy o tych formalnościach. Jeżeli ktoś teraz słyszy tę audycję i jest zainteresowany, gdzie może się zwrócić? Do kogo?
Może zwrócić się do nas do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ulicy Ligi Polskiej 8.
Telefon, proszę.
Telefon 56 kierunkowy 657-4292. Pod tym numerem telefonu uzyska wszystkie informacje. Można również skorzystać z naszej strony internetowej www.zpo.torun.pl i tam jest zakładka Dedom i tam również wszystkie informacje są dostępne.
Dedom to znaczy Dzienny Dom Opieki Medycznej. Czy jeżeli osoba zatelefonuje pod ten numer 657-4292, to powinna prosić pani Doroto do telefonu?
Czy... Nie. Pod tym numerem telefonu jest osoba kompetentna, która zajmuje się również tymi formalnymi rzeczami i ona wszystkie
będzie
informacje
mogła,
tak udzieli.
Tak.
Ona również przyjmuje dokumenty, powie, gdzie takie dokumenty można
pobrać.
A jakie
dokumenty są potrzebne?
Potrzebne jest skierowanie od lekarza prowadzącego lub lekarza prowadzącego w szpitalu lub lekarza pierwszego kontaktu. Potrzebne jest wypełniona prawidłowo...
Czy to skierowanie to jest jakieś, bo to są konkretne sprawy, jakieś określony formularz?
Jest formularz, jest dostępny albo u nas fizycznie w zakładzie, gdzie można go odebrać, albo właśnie przez stronę internetową również można pobrać.
Tak.
Potrzebna jest skala Bartel, wypełniona przez lekarza. Jest to skala funkcjonowania. Funkcjonowania pacjenta. Ona jest wypełniona przez lekarza i pielęgniarkę. Pacjent musi mieścić się w punktacji 40-65 punktów tej skali Bartela, ale to lekarze i pielęgniarki wszystko wytłumaczą, wszystko wiedzą, więc ta skala musi być dobrze wypełniona. I wypis z hospitalizacji jest to również konieczny.
No i hospitalizacji, czyli pobytu w szpitalu.
Pobytu w szpitalu, tak.
Są tam pewne ograniczenia też do przyjęcia, bo nie może być to skierowanie na przykład z oddziału rehabilitacyjnego.
O to chciałam zapytać, bo czasami jest tak, że od razu po leczeniu jednak się udaje komuś iść na 3 tygodnie na oddział rehabilitacyjny.
Tak, ale on może być kontynuowany po tej rehabilitacji, tylko skierowanie może być wtedy albo od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, albo od... albo na podstawie tej hospitalizacji z jakiego
byle nie było
powodu
z oddziału rehabilitacji.
Na przykład z neurologii, jeżeli miał udar, trafił na rehabilitację, to dla nas dokumentem potwierdzającym pobyt w szpitalu jest ten wypis z oddziału neurologicznego. Tak? Także i też z opieki paliatywnej nie może być skierowany.
Również tak, nie mogą przebywać u nas pacjenci, którzy jednocześnie korzystają ze świadczeń hospicjum domowego na przykład, czy hospicjum stacjonarnego, czy którzy korzystają aktualnie
z innych form
rehabilitacji ambulatoryjnej. Tacy pacjenci również nie mogą do nas być skierowani.
Dobrze, to dziękuję bardzo, ale myślę, że dobrze byłoby jeszcze, żebyśmy jeszcze raz powiedzieli, jakie możliwości wspierania będą w tym.
Główny nacisk będzie na rehabilitację, na usprawnianie pacjentów, jak również będzie prowadzona terapia zajęciowa, terapia funkcji poznawczych. Do dyspozycji, do pomocy pacjentom jest pielęgniarka, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, psycholog, logopeda, lekarz geriatra, lekarz rehabilitant, dietetyk i na końcu również taką formę pomocy i wsparcia udzieli pracownik socjalny.
Jeszcze ta terapia funkcji poznawczych to oznacza, że ćwiczymy głównie przez psychologa ustalony taki proces, ćwiczymy pamięć, uwagę, koncentrację, uwagi. Te wszystkie funkcje, które tak powoli tracimy w procesie starzenia.
Ja tutaj z tego projektu waszego wyczytałam takie, mnie najbardziej interesujące zagadnienia, bo to, co pani mówiła, pani Dorota i pani dyrektor, to takie oczywistości, prawda, że jest rehabilitacja, wzmacnianie poznawcze i tak dalej. Ale jest taki punkt, edukacja pacjenta dotycząca samoopieki, samopielęgnacji.
Tak, bo
niezwykle ważna.
W tym ośrodku, w tym dziennym domie opieki medycznej, każdy pacjent i jego rodzina również będzie edukowana. Będą organizowane szkolenia i takie warsztaty dla opiekunów tych pacjentów, jak również na co dzień, podczas 8-godzinnego pobytu pacjenta w placówce, będzie on cały czas wspierany, będzie edukowany, będzie szkolony, żeby jak najdłużej tą samodzielność mógł zachować, ponieważ pobyt tutaj w tym ośrodku również jest czasowy. Minimalnie pacjent może przebywać 30 dni roboczych, maksymalnie 120 dni roboczych, natomiast po tych 30 dniach każdy pacjent będzie oceniany przez lekarzy, czy wymaga dalej rehabilitacji i należy kontynuować pobyt w naszym ośrodku, czy już zakończyliśmy proces i pacjent jest w miarę samodzielny i może powrócić do własnego środowiska.
Tak, z tą edukacją do samoopieki, samopielęgnacji wiąże się taki punkt z waszego projektu, z celów waszego projektu, jak przygotowanie rodziny opiekunów pacjenta do kontynuowania opieki.
Jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ to na co dzień się spotykamy, nawet pracując w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, czy to na oddziałach całodobowych, czy na oddziale dziennym, czy tak jak tutaj spotykamy się przez prowadzone warsztaty przez nas, że tak naprawdę nie ma instytucji, czy nie ma dobrych form przekazu uczących rodziny, jak tym pacjentem opiekować się w domu, a jak go dalej usprawniać, bo dobra wiedza i dobra taka informacja przekazana przez naszych wszystkich specjalistów, przez naszych pracowników, pozwala tym rodzinom też tak szybko się nie zmęczyć tą opieką,
tak,
ponieważ te procesy są zupełnie inaczej zachowane.
Tak, bo uczymy na przykład, jak przemieścić pacjenta, żeby nie zrobić sobie krzywdy
tak.
i krzywdy też pacjentowi, bo to jest ważne, tak? Bo nikt nas tego w ciągu naszego ani w szkole, ani nigdzie potem nie uczy takich rzeczy.
Czasami mało siły potrzeba,
dokładnie,
żeby sobie poradzić.
Tak, a jeszcze do tego, jak my pokażemy, jaki można kupić, czy wypożyczyć gdzieś sprzęt do
pielęgnacji
wspomagający,
tak.
To jest to rzeczywiście bardzo potrzebna wiedza wtedy, kiedy mamy do czynienia z tymi osobami. Uczymy na przykład, jak, nie wiem, poradzić sobie z umyciem pacjenta, tak? Jak zorganizować dom, bo to też jest ważne, tak? My w życiu naszym dorosłym funkcjonujemy pośród różnych mebli, dywanów,
obrazów. Zdajemy sobie sprawę, że czasami może być niebezpieczny jakiś sprzęt czy dywanik.
Dokładnie. Tak. I często jest tak, że w procesie starzenia ten chód nam się staje też bardzo ostrożny. Inaczej chodzimy, posuwamy stopy po podłodze i wtedy tego typu
zahaczamy,
jak dywany, czy
tak.
na tym mogą być...
Tak.
Niestety w procesie starzenia też wzrasta to ryzyko osteoporozy, więc każde złamanie może wiązać się tutaj
każdy
już
upadek ze złamaniem.
Każdy upadek ze złamaniem i z unieruchomieniem na dłuższy czas. Także to są wszystko takie problemy, z którymi my wiemy, że one występują i staramy się uczyć i pomagać opiekunom, jak sobie z nimi poradzić, jak umyć pacjenta, jak zmienić pieluchę, bo to też jest ważne, jak dobrać pieluchę.
Jak przekonać osobę bliską, że trzeba się umyć.
Jak przekonać, żeby się napić, bo pacjenci w ogóle nie chcą pić, a to jest też bardzo niby taka prozaiczna czynność i taka mało istotna by się wydawało.
Bo ale podobno w wieku starszym pragnienie jakoś zmniejsza się.
To jest bardzo ważne. Jest bardzo dużo potem objawów i konsekwencji właśnie, gdzie u pacjenta odwodnionego, kiedy nie wypija on dostatecznej ilości płynów.
Te zaburzenia zachowania często w przebiegu choroby, typu taka wzmożona agresja, nadpobudliwość i to najczęściej przyczyną jest właśnie odwodnienie. Czyli zbyt mała ilość płynu przyjmowanego.
A to też wiedza dobra dla mnie. Muszę ją wykorzystać w praktyce.
Tak, to jest naprawdę widać. My to już wiemy na pewno, że jeżeli pacjent się zachowuje w taki sposób pobudzony
tak,
jest,
to jest za mało płynu,
się ruszać inaczej to oznacza, że coś tam musi się w środku u tego pacjenta dziać, a najczęściej jest to brak
płynów.
Płynów, tak.
Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. ci z Państwa, którzy słuchają tej audycji, to wiedzą, że rozmawiamy o różnych problemach związanych ze starzeniem się człowieka, a konkretnie właśnie celem tej naszej audycji jest przedstawienie tego nowego projektu, który Panie tutaj proponują, projektu opieki, dziennego domu opieki medycznej, a więc wspierania osób, które po leczeniu szpitalnym wymagają jeszcze pomocy pielęgniarsko-rehabilitacyjnej, medycznej. No to niezwykle ważna oferta, niezwykle ważne miejsce. Ile razy tutaj w tych audycjach były takie sygnały, gdzie ludzie zrozpaczeni faktem, że odbierają osobę swoją bliską ze szpitala, która jest mało sprawna, z którą nie wiadomo, jak się zajmować w domu. A tu jest taka możliwość u Was.
Jest taka możliwość i to taka możliwość. Zakładamy, że osiągnięcia takiego celu, że przede wszystkim uda nam się wzmocnić tą osobę. Wzmocnić na tyle, żeby ona mogła sobie funkcjonować jeszcze w tym środowisku domowym w miarę samodzielnie, sprawnie.
I jeszcze raz podkreślamy, że jest to dzienna pomoc, a więc nie trzeba oddawać tej osoby, nie można oddać tej osoby na cały dzień, tylko trzeba zawieźć i przywieźć.
Tak, ośrodek czynny w godzinach od 6.30 do
16.30. To też dobre godziny, bo wiemy, do pracy, jeżeli ktoś jedzie, to może po drodze przywieźć swojego bliską osobę do waszej placówki i spokojnie być w pracy. Tak.
Tak, i z tą myślą też te godziny otwarcia w taki sposób ustalaliśmy, że jeżeli będzie to osoba, która będzie aktywna zawodowa, to będzie mogła przywieźć tą osobę, my się nią zaopiekujemy przez te 8 godzin minimum w tym pierwszym okresie, a potem indywidualnie dostosowane do potrzeb.
No i
po pracy odebrać.
Drodzy Państwo, dziękuję Paniom bardzo. Pani Dorota Śmiarowska i Pani Grażyna Śmiarowska i Pani Dorota Bożejewicz. Panie, które na co dzień pracują z osobami w wieku starszym. Można do nas telefonować, można rozmawiać z Paniami. Nasze telefony 655 23 55 i 655 23 56, kierunkowy 56. Dwa numery telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i dla zagranicy 655 23 33, 655 23 66, 48 56 kierunkowy, 011 48 56 dla USA i Kanady. Już mamy telefony, halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Pomorskiego, lekarz rodzinny.
Witamy Panią.
Ja mam taką propozycję. Oczywiście chciałabym być dobrze zrozumiana, dlatego że te placówki, o których jest mowa w audycji, ja od niedawna słucham, tylko już po raz któryś są audycje dla chorych, oczywiście, chorych mamy coraz więcej, ale należy też zadać sobie pytanie, dlaczego mamy coraz więcej chorych, dlaczego tak sobie nie radzimy z procesami starzeniowymi i chciałabym zaproponować, żeby też mówić troszkę na temat medycyny biologicznej, która raczkuje i która właściwie wychodzi z Watykanu. Dobrze by było, żeby przybliżyć lekarzom temat encykliki papieża Franciszka Laudato Si. Cóż lekarze mogą robić w podstawowej opiece w związku z tak narastającymi problemami chorób cywilizacyjnych? Mogą zrobić bardzo dużo, jeżeli będzie im się przybliżać wiedzę biologiczną. Niestety ta wiedza jest blokowana. Ja pracuję wiele lat i naprawdę mam tutaj rozeznanie i chciałabym tylko prosić o to, żeby poza takimi audycjami dla chorych, w których jest mowa o zniedołężnieniu, o starzeniu się, mówić jednak też na temat możliwości zapobiegania tym wszystkim zjawiskom.
Tak, dziękuję pani bardzo za tę propozycję.
Proszę panią, ja muszę dokończyć, dlatego że ciężko się na antenę dostać. Ja próbuję setki razy i proszę mnie wysłuchać.
Tak, tylko proszę jakoś skondensować swoją wypowiedź, tak, bo są już, następne
ale
telefony.
Ale proszę panią, ja ad hoc, ja naprawdę
słuchamy
do domu,
panią.
Słyszałam tutaj. Wiem, że robicie teraz program unijny. Ja chcę powiedzieć, że te programy unijne to ja znam, bo ja pracuję 40 lat, że tak powiem, jestem lekarzem i to, co się dzieje w ostatnich 10 latach, jeżeli się, proszę panią, usuwa prewencję, profilaktykę całkowicie z podstawowej opieki, a zrobił to pan Arłukowicz i pani Kopacz, usuwając pediatrów z przestrzeni publicznej, teraz w ogóle pediatrzy nie mają żadnych możliwości wspomagania chorych na poziomie żłobków, przedszkoli i szkół, a to jest przyczyna. Jeżeli będzie zdrowe dziecko, zdrowa młodzież, to będzie zdrowe społeczeństwo.
Proszę pani, pani doktor, ja niestety muszę wkroczyć w pani wypowiedź. Pani wypowiedź jest niezwykle interesująca. Otwiera nam jakąś jeszcze szerszą perspektywę. Natomiast ona jakoś, no może łączy się jakoś z naszą audycją, ale jako pewna myśl. Nie możemy długo rozmawiać, bowiem rozmawiamy dzisiaj jednak o starzeniu się. Dziękujemy pani serdecznie i bardzo proszę zatelefonować może do radia wtedy, kiedy będzie może minister zdrowia w radiu, może osoby związane z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej.
No tak, bo my tutaj nie dotykaliśmy problemu prewencji, procesu tak, starzenia i wszystkich innych działań, a tych działań jest naprawdę bardzo dużo.
Te audycje nie są audycjami medycznymi, pani doktor, a więc dziękujemy pani bardzo za włączenie się, za poddanie takiej może pod refleksję naszą, bo przecież radiosłuchacze słuchają i na pewno jakoś wezmą, zaczną myśleć o tym, co pani mówi. Zresztą myślę ciągle, widząc jak bardzo, dobrze, już mamy następny telefon, więc nie będę się rozgadywała. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Maria zawsze dziewica.
Witamy panią.
Ja dzwonię z diecezji lubelskiej. Moje imię Maria. Chciałabym pogratulować paniom, które podjęły i realizują ten projekt. Pracując w szpitalu stykam się właśnie dokładnie z tymi wszystkimi problemami, które panie w swojej placówce starają się rozwiązać. Mam nadzieję, że będą rozwiązywać, bo to od 1 lutego, więc chciałabym tutaj z jednej strony gratulować, z drugiej strony życzyć, aby ten projekt jak najbardziej się powiódł. Potrzeba w społeczeństwie jest przeogromna. Natomiast moje serdeczne ukłony ślę do pani doktor, która przed chwilą zadzwoniła, gdyż chciała chyba dokończyć myśl, że efektem tego stanu, który mamy, jest właśnie brak tej profilaktyki. I pani Basiu, bardzo panią cenię, bardzo panią szanuję, ale byłoby miło, gdyby tak w pół zdania nie przerywać o sobie. Ja już często się z tym stykam w pani audycjach i troszkę mnie to tak smuci. O tak, tylko tyle powiem. Bardzo też pani dziękuję za wszystko, co pani robi dla chorych, dla ich rodzin, ale czasem jednak trzeba pozwolić osobom dokończyć zdanie. Ja serdecznie pozdrawiam, gratuluję. To, co państwo robią teraz tam w Toruniu, w tym Dedomie, no potrzeba jest niesamowita. To jest strzał nie w dziesiątkę, a w setkę. Tak sobie myślę, jak to przeszczepić na nasz grunt tutaj, żeby to zadziałało. Będę być może w tej sprawie z państwem się kontaktowała już w waszym ośrodku. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Pani Mario, muszę pani odpowiedzieć. Kiedy się jest w tym miejscu, to znaczy w studiu, i proponuje się określony temat, to nie ma możliwości takiej, żeby odbierać telefony na każdy temat. Tylko tyle powiem. Naprawdę. Proszę też o troszeczkę zrozumienia. To, co państwo chcą powiedzieć, coś, co jest związane z tematem, ale może nie za bardzo, można wypowiedzieć w kilku zdaniach. o to tylko chodzi. Przecież to, co powiedziała pani doktor, to jest oczywiste i my o tym dokładnie wiemy. Wszystkiego najlepszego, pani Mario, i proszę o życzliwość również. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zakonnik, który opiekuje się chorymi praktycznie całe życie zawodowe. Jest bardzo piękna audycja, dziękuję za taką audycję, ale tam było kilka razy wspomniane, że nikt nie chce chorych. To po prostu jest moim zdaniem...
Nic takiego nie powiedzieliśmy.
Zapominanie o kościele, że w kościele jest wiele sióstr zakonnych i braci zakonnych, którzy się opiekują przewlekle chorymi. To tyle chciałem powiedzieć, żeby czasem też chociażby jednym zdaniem wspomnieć po tym, że nikt nie chce, że są tysiące osób, które zajmują się ciężko chorymi.
Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Słusznie nie wiem, czy to był brat, czy ojciec, słusznie zwrócono, powiem tak, bo nie wiem, nie za bardzo wychwyciłam, z kim mieliśmy do czynienia. Tak, słusznie zwrócono nam na to uwagę, że przecież Kościół prowadzi bardzo dużo różnych dzieł, w których osoba chora, niepełnosprawna i tak dalej jest otoczona opieką. Natomiast w audycji na pewno nie padło takie zdanie, że nikt nie chce chorych. Nie wiem, czy któraś z pań powiedziała. Ja na pewno nie jej wychwyciłam. Takie przecież robimy wszystko, żeby chorym osobom pomagać.
Jeżeli w ogóle coś o tym mówiliśmy, to tylko w kontekście tego, że potrzeb jest tak dużo, że
chodzi,
rzeczywiście
tak?
Tych ośrodków, które sprawują opiekę nad tą grupą osób, która jest bardzo trudna do opieki, czyli tą grupą z różnego rodzaju otępieniami, jest naprawdę bardzo mało i to może...
Za mało. Tak, żeby sprecyzować, bo później znowu będzie telefon.
Jest za mało w stosunku do potrzeb.
Oczywiście.
I to chociażby my prowadzimy w Toruniu taki ośrodek. Ja widzę,
ale w Toruniu są również siostry zakonne, które prowadzą jedne,
kolejki,
drugie, prawda?
Które są u nas. No, w tej chwili czas oczekiwania jest prawie do 3 lat na to świadczenie. Tak. W związku z tym na pewno są potrzeby.
I nawet jeżeli prowadzą to ośrodki zakonne, to tam również jest okres oczekiwania. I o tym my, którzy jesteśmy zanurzeni jakoś w tę pomoc dla osobom niepełnosprawnym, chorym, starszym, to o tym dokładnie wiemy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janina z okolic Płocka.
Witamy Panią.
Chciałam bardzo serdecznie pogratulować właśnie, że jest taki temat w audycji, bo na pewno są to potrzeby w całej Polsce bardzo, bardzo szerokie. Ale na jedno chciałabym jeszcze tutaj właśnie zwrócić uwagę, że taki sposób właśnie pomocy rodzinom z osobami bardzo chorymi, czy w ogóle potrzebującymi takiego wsparcia, jest bardzo cenny, nawet z uwagi, że często te osoby jak gdyby przedłużane mają pobyty w szpitalu, a to też automatycznie blokuje dostęp innych chorych właśnie do leczenia szpitalnego. Także wydaje mi się, że na pewno ogromna rzesza rodzin chętnie korzystałaby z takiej właśnie pomocy pobytu dziennego osób właśnie, które nie są w stanie przebywać samodzielnie tylko w domu. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich tam uczestników audycji. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Panią pozdrawiamy i ma pani rację. Przecież to oczywiście, że potrzeb jest bardzo dużo.
Bardzo dużo jest potrzeb. My to widzimy po tych właśnie kolejkach osób oczekujących na świadczenia do nas, do zakładu. Też chcę podkreślić, że ten Dzienny Dom Opieki Medycznej to nie jest jedyna nasza placówka w Polsce. Tych ośrodków w Polsce powstało ponad 50, część już działa. My dopiero rozpoczynamy swoją działalność. Jest to program pilotażowy, przeznaczony przez 19 miesięcy trwałości tego programu, ale z taką myślą i nadzieją otwieramy ten Dzienny Dom, że będziemy mogli kontynuować jego działalność i tych objąć opieką pacjentów więcej niż ta zakładana liczba 60 osób.
Dzisiaj chcielibyśmy, żeby ta informacja dotarła do jak najszerszej grupy.
Tak, jeszcze pod koniec audycji za chwileczkę podamy jeszcze raz możliwości kontaktu z wami, a teraz jeszcze jeden telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Mirosława z Ostrowca Świętokrzyskiego. Chciałabym zapytać, czy panie orientują się, czy na terenie Kielc znajduje się jakiś taki ośrodek, gdzie może uzyskać wsparcie osoba, która opiekuje się chorym na chorobę otępienną? To jedno pytanie. A drugie, czy są właśnie na terenie Kielc takie ośrodki opieki nad takimi osobami całodobowe bądź dzienne? Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Proszę panią, ja powiem, zaraz oddam głos pani dyrektor i pani Dorocie, ale z tego co pamiętam, drogie panie, to te projekty, które wy prowadzicie, takiego wspomagania opiekunów, to one są w całej Polsce. Nie wiadomo, czy akurat w Kielcach, nie, ale... Można w internecie
nie mam, tak, ja myślę, że ten internet jest dobrym źródłem, ja nie mam przy sobie tego wykazu, ale jeszcze funkcjonują w Polsce Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Wydaje mi się, że w Katowicach takie stowarzyszenie istnieje.
Katowica, chodzi o Kielce.
Może i w Kielcach. Ja dokładnie nie wiem, bo dzisiaj akurat nie przygotowaliśmy się z tym wykazem, ale jeżeli państwo wejdziecie do internetu, to na pewno taką informację będzie można uzyskać. Też można wpisać hasło Dzienny Dom Opieki Medycznej i tam na stronie Ministerstwa Zdrowia powinien się pokazać wykaz placówek, które weszły w ten projekt, czyli tej formy pomocy takiej rehabilitacyjnej. Bo też są takie dzienne ośrodki pomocy rodzinie w różnych rejonach Polski organizowane dla osób z chorobami otępiennymi. One najczęściej prowadzone są przez samorządy terytorialne, przez gminy czy przez miasta.
Także, a więc takich form jest sporo, tylko trzeba dotrzeć do informacji.
Do źródła, tak.
Ale ja myślę, bo pani dyrektor, internet na pewno jest takim w tej chwili podstawowym źródłem informacji, ale myślę, jeżeli pani by nie miała internetu, to w Kielcach proszę znaleźć sobie telefon do Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
No, tak, to się jest bardzo
zatelefonować tam i spytać po prostu, bo Centra Pomocy Rodzinie jak gdyby pilotują często prowadzą.
Jest to zadanie własne każdej gminy.
Więc właśnie. Muszą
wspierać te osoby.
Oczywiście. Tam w miejscu zamieszkania proszę szukać informacji, bo trudno, żebyśmy my tutaj wiedzieli o tym, co się dzieje w Polsce. Natomiast wiem, że te warsztaty, które prowadzicie, wspierają osób opiekujących się, wspierania opiekunów, to sama podawałam tutaj w różnych miejscach Polski, które się odbywały, prawda?
Bardzo możliwe.
Bardzo możliwe, że i w Kielcach były, może będą, nie wiem jak teraz wy te warsztaty będziecie prowadzić, ale najlepiej szukać pomocy u źródła, to znaczy w miejscu zamieszkania, informacji, prawda? Centrum Pomocy Rodzinie można znaleźć i w książce telefonicznej, czy no, na pewno wszyscy wiedzą w Kielcach, gdzie jest. Albo jeszcze łatwiej do najbliższego ośrodka opiekuna społecznego. I tam powiedzą,
pracownik socjalny powinien
wiedzieć, chociaż przynajmniej gdzie jest Centrum Pomocy Rodzinie. Przepraszam, że tak tu spłaszczam, ale drodzy państwo, może na koniec, bo już mamy 4 minutki tylko do końca spotkania, powiedzmy jeszcze raz takie podstawowe informacje w pigułeczce, tak? Dla kogo, od kiedy, gdzie zatelefonować?
Dzienny Dom Opieki Medycznej rusza 1 lutego 2017 roku. Podstawowe informacje można uzyskać albo pod numerem telefonu do nas do zakładu 56 kierunkowy 657 4292 lub też na stronie internetowej naszego zakładu lub też osobiście u nas w placówce służymy pomocą, radą, powiemy jakie formalności trzeba spełnić, żeby do nas się tutaj dostać. Projekt ten Dzienny Dom Opieki Medycznej jest dla wszystkich osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy były w szpitalu lub są świeżo po pobycie w szpitalu.
Dziękuję bardzo. To mówiła pani Dorota Bożejewicz, która będzie prowadziła pewnie ten Dzienny Dom Opieki Medycznej. I pani dyrektor, na koniec jakieś jedno, drugie słowo.
Przede wszystkim zapraszamy. Zapraszamy wszystkie osoby, które są chętne. Co prawda miejsc jest niedużo w tej placówce, bo ta pomoc jest skierowana do 12 osób. Natomiast w ciągu tych 2 lat, zgodnie z projektem, który nas obowiązuje, przyjmiemy około 60 osób. Jest to projekt, który jest skierowany dla osób po 65 roku życia w 80%, w 20% dla osób przed 60. Także zapraszamy też młodzież, czyli tą, którzy potrzebują wzmożonej terapii, rehabilitacji, opieki takiej dziennej. Jest to całkowicie bezpłatne. Pacjent musi do nas dotrzeć. W wyjątkowych sytuacjach możemy pomóc w transporcie pacjenta do ośrodka i z ośrodka.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych mówiliśmy o problemach związanych ze starzeniem się człowieka, a głównie skupiliśmy się na projekcie Dziennego Domu Opieki Medycznej, który to projekt będzie prowadzony od, rozpocznie się 1 lutego w Toruniu. Telefon 657 42 92 to jest telefon, pod którym można uzyskać informacje odnośnie tego, o czym mówiliśmy dzisiaj w audycji dla chorych. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Dziękuję. Grażyna Śmiarowska, dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Toruniu oraz pani Dorota Bożejewicz, koordynator oddziału opieki całodobowej oraz od 1 lutego szefowa Dziennego Domu Opieki Medycznej w Toruniu. Bardzo panią dziękuję. Dziękuję bardzo wszystkim radiosłuchaczom. Jeszcze raz powiem tak, przepraszam, jeżeli skracam wypowiedzi, ale audycje radiowe muszą też, musi temat wybrzmieć po prostu. Pozdrawiam wszystkich Państwa, dziękuję za włączenie się w audycję, dziękuję bardzo ojcu Dariuszowi, żegna się Barbara Momot.